Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Zmiany w prokuraturze mają przywrócić zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości, powiedziała premier Beata Szydło.
Razem z szefową rządu na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wystąpił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który od piątku będzie pełnił także funkcję prokuratora generalnego. W piątek bowiem wchodzi w życie reforma dotycząca m.in. połączenia obu stanowisk.
Premier Beata Szydło powiedziała, że realizuje ona zobowiązanie Prawa i Sprawiedliwości z kampanii wyborczej.
Wymiarem tych zmian ma być właśnie przywrócenie zaufania polskich obywateli wobec wymiaru sprawiedliwości. Równość wobec prawa, sprawiedliwość i poczucie, że prawo jest tak samo surowe dla przestępców bez względu na ich status społeczny i materialny. Że ci, którzy są uczciwi wobec państwa, nie łamią zasad prawa, mogą czuć się bezpieczni i mogą też mieć przeświadczenie, że wymiar sprawiedliwości będzie stał po ich stronie. A ci, którzy łamią prawo, będą przez ten wymiar sprawiedliwości nie tylko, że skutecznie ścigani, ale również osądzeni w takim wymiarze, na jaki zasługują.
Odchodzimy od nieudanego eksperymentu PO-PSL, który wybił zęby prokuraturze, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
I my chcemy, aby prokuratura stała się na nowo narzędziem skutecznym i sprawnym. Aby nie działała tak, jak widzieliśmy to w sprawie afery Amber Gold, afery Skok Wołomin, czy też tam, gdzie pojawili się ważni politycy Platformy, jak choćby pan minister Grabarczyk, czy wiceministrowie finansów, gdzie prokuratorzy jednym razem w prokuraturze białostockiej, innym razem w prokuraturze katowickiej zmieniali decyzje swoich podwładnych i uchylali postanowienia o stawieniu zarzutów ważnym, wpływowym politykom rządu Donalda Tuska. My chcemy, aby prokuratura realizowała swoje ustawowe i konstytucyjne zadania, pozwalając rządowi wywiązywać się z tego, co na rząd nakłada polska konstytucja, czyli dbanie o bezpieczeństwo Polaków.
Prokuratura została uniezależniona od resortu sprawiedliwości przed 6 laty. Prokurator Andrzej Seremet zaczął urzędowanie z początkiem kwietnia 2010 roku.
Oddzielenie tych funkcji było realizacją programu wyborczego PO. Rozdział od początku krytykowało Prawo i Sprawiedliwość, wskazując, że minister za pośrednictwem prokuratury powinien móc wpływać na politykę karną.
Komisja Wenecka poinformowała, że nie odłoży przyjęcia opinii na temat zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym w Polsce.
Uchwalenie opinii nastąpi na najbliższej sesji plenarnej Komisji Weneckiej w dniach od 11 do 12 marca.
Przełożenia terminu wydania opinii przez Komisję Wenecką w sprawie zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego chciało polskie MSZ. Ma to związek z wyciekiem do mediów roboczej wersji opinii.
Wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Stępkowski komentując na antenie Radia Maryja decyzję komisji, nie ukrywał swojego rozczarowania.
Nie spotkaliśmy się ze zrozumieniem, iż takie odsunięcie w czasie podjęcia dalszych etapów pracy nad opinią Komisji Weneckiej sprzyjałoby pracom nad nią. Padały uzasadnienia cały czas w trakcie mojego pobytu, że przecież wycieki to rzecz normalna w pracy Rady Europy. Rząd polski nie jest gotów zaakceptować takiej tezy, że wycieki, przecieki to jest cokolwiek normalnego. Dlatego uważaliśmy za stosowne złożyć taką propozycję. Ona nie została doceniona i pozostajemy jak gdyby w punkcie wyjścia. To zaufanie, którym obdarzyliśmy Komisję Wenecką, które zostało nadużyte. Nie uczyniono ze strony Komisji Weneckiej nic, co mogłoby je w jakiś sposób odbudować. Pozostaje tylko wyrazić głębokie rozczarowanie.
Aleksander Stępkowski poinformował też, że rząd ma gotową odpowiedź na projekt opinii Komisji Weneckiej.
Wstępny projekt opinii ujawniła Gazeta Wyborcza, która nie ukrywa sympatii do polityków największej partii opozycyjnej.
Według polityków PO uwagi zawarte we wstępnym dokumencie komisji są bardzo poważne. Komisja ma wskazywać na paraliż Trybunału Konstytucyjnego.
Przedstawiciele 9 państw zainteresowanych budową trasy Via Carpatia podpisali w Warszawie deklarację w sprawie dalszej współpracy w rozwoju korytarza oraz aktualizacji jego przebiegu.
W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka uczestniczyli przedstawiciele resortów transportu z Bułgarii, Węgier, Czech, Grecji, Turcji, Słowacji, Ukrainy i Rumunii.
Dobrze, że wracamy do budowy tego ważnego szlaku komunikacyjnego, mówi pochodzący z Podkarpacia europoseł PiS Stanisław Orzuk.
Oprócz niezawsze niezaprzeczalnych korzyści gospodarczych, gdzie łączy się praktycznie Skandynawię z basenem Morza Śródziemnego, ten szlak ma olbrzymie znaczenie strategiczne. Widzimy, co się dzieje za wschodnią granicą Unii Europejskiej i po prostu taki szlak komunikacyjny dla względów transportowych jest szczególnie konieczny, szczególnie potrzebny dla poprawienia bezpieczeństwa czy wzrostu poczucia bezpieczeństwa wschodnich rubieży Unii Europejskiej.
Via Carpatia to umowna nazwa korytarza transportowego przebiegającego przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię aż do Grecji.
Przewidywana jest też budowa odgałęzień w kierunku na Ukrainę i Białoruś oraz w kierunku portów polskich.
O ponad 2 miliardy złotych spadło w grudniu ubiegłego roku zadłużenie Skarbu Państwa, poinformowało Ministerstwo Finansów.
Wcześniej optymistyczne informacje dotyczyły wpływów z podatków. W styczniu tego roku były one o 2 miliardy złotych wyższe niż zakładano.
Media wskazują, że coraz lepsze wyniki polska gospodarka zaczyna osiągać od chwili przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.
To pokazuje, że wbrew opiniom krytyków reform nowego rządu, trudne zmiany polityczne mogą mieć dobry wpływ na makroekonomię, ocenia profesor Witold Modzelewski, były wiceminister finansów.
Spada nam zadłużenie, mimo że złoty nie jest silny. To znaczy, że z tym długiem nie dzieje się źle, bo mogło być dużo gorzej, że nie rośnie nam dług, a nawet się zaczął kurczyć, a bardzo długo nam rósł. A przecież wiemy, że przez ostatnie 8 lat prawie się nam podwoił, a w zależności od sposobu liczenia nawet więcej niż nam się podwoił. Startowaliśmy ponad 400 miliardów długu publicznego, natomiast teraz zbliżamy się do biliona, no więc z długiem się działo bardzo źle i każde nawet zahamowanie wzrostu jest sukcesem, a już nie mówiąc o spadku.
Zadłużenie krajowe zmniejszyło się o ponad miliard złotych. Wpływ na to miało dodatnie saldo emisji długu oraz różnice kursowe.
Dla porównania w ubiegłym roku, który prawie cały przebiegł pod rządami koalicji PO-PSL, zadłużenie państwa w porównaniu z rokiem 2014 wzrosło o prawie 55 miliardów złotych.
Za użycie kłamliwego sformułowania polski obóz śmierci powinno grozić do 3 lat więzienia, a nie do 5, stwierdziło MSZ i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
W lutym Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt wprowadzający do prawa nowe przestępstwo, m.in. przypisywania Polakom współodpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy.
Za złamanie prawa groziłyby grzywna lub nawet 5 lat więzienia. Według MSZ-u nie można za to jednak karać ostrzej niż za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim, za co grozi do 3 lat więzienia.
Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia, ma wątpliwości co do zasadności wprowadzenia kary więzienia. Dodaje, że najbardziej dotkliwe wobec oszczercy są sankcje finansowe.
Do więzienia trudno go będzie wsadzić, jeżeli siedzi tam gdzieś w jakichś Niemczech czy Stanach Zjednoczonych, natomiast karę finansową jesteśmy w stanie wyegzekwować poprzez pomoc prawną. Pamiętajmy, że kwestia ekstradycji do więzienia w Polsce jest uzależniona od tego, jeżeli to przestępstwo jest ścigane także w tym kraju, do którego występujemy o takiego oszczerstwa. No, nie ma w Stanach Zjednoczonych prawa, które by karało za użycie sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Z czym to będzie dosyć trudny orzech do zgryzienia, żeby to wyegzekwować. Natomiast karę finansową jesteśmy w stanie egzekwować przed sądami amerykańskimi, bo jest mowa o uznawaniu wyroków.
Sformułowania polskie obozy zagłady czy polskie obozy koncentracyjne używają najczęściej Niemcy. Co istotne, tamtejsze gazety nie piszą m.in. o austriackich obozach zagłady. Na tego typu zdarzenia reaguje polskie MSZ.
Resort rolnictwa przygotował projekt uchwały w sprawie umorzenia niezapłaconych kar za nadprodukcję mleka w latach 2014-2015.
Na pomoc mogliby liczyć producenci mleka, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. W myśl projektu decyzję o umorzeniu części bądź całości kary podejmowałby minister rolnictwa. Wcześniej gospodarze musieliby złożyć wnioski do właściwego oddziału Agencji Rynku Rolnego.
Poseł Robert Telus, wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa, pozytywnie ocenia projekt uchwały. Zwraca uwagę, że na umorzenie kar musi wyrazić zgodę Bruksela.
Minister Jurgiel rozmawia w Unii Europejskiej, rozmawia i na różnych spotkaniach, jak również przez pocztę pisaną, to znaczy przez pisma, walczy, żeby przynajmniej no, część tych kar zostały umorzone. No i każdy taki ruch, czy w Sejmie naszym, czy właśnie przez rząd jest ważny, żeby po prostu te kary umorzyć, ze względu na to, że to są wysokie kwoty dla producentów mleka, a tamten rok wiemy o tym, że był tragiczny ze względu na suszę.
O rozłożenie kar za nadprodukcję mleka wnioskowało 30,5 tysiąca rolników, a w sumie limit przekroczyło ponad 63 tysiące producentów mleka. Nałożona na Polskę kara wyniosła 161,5 miliona euro.
Na problemy producentów mleka nakłada się trudna sytuacja na tym rynku. Ceny i popyt eksportowy na produkty mleczarskie znacznie spadł. Dodatkowo obciążeniem jest rosyjskie embargo. W Polsce ceny na mleko są niższe o 10% od średniej unijnej.
Kolejni eksperci przekonują, że budowa gazociągu Nord Stream 2 jest niepotrzebna. Ostatnio taki wniosek znalazł się w raporcie sporządzonym na zlecenie niemieckiego konsorcjum.
Z analizy wynika, że istniejąca obecnie sieć gazociągów w zupełności wystarcza, aby zapewnić krajom członkowskim dopływ surowca i to nawet w przypadku kryzysu spowodowanego przerwaniem jego dostaw z kraju spoza Unii.
Autorzy raportu wskazują na konieczność budowy pojedynczych połączeń w krajach Europy Południowo-Wschodniej w celu uniezależnienia się od Rosji.
Ostrzegają, że realizacja unijnych planów budowy nowych gazociągów i terminali na gaz skroplony grozi powstaniem wielkiej nadwyżki gazu i może doprowadzić do roztrwonienia środków w wysokości 11 miliardów 400 milionów euro.
Poseł Max Kraczkowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, mówi, że raport pośrednio wskazuje, iż budowa gazociągu Nord Stream 2 to projekt polityczny, który powinien zostać porzucony.
Ukazywanie się raportów pokazujących bezsensowność ekonomiczną przedsięwzięcia Nord Stream 2 ma szansę być presją, która skutecznie będzie oddziaływała na niemieckich polityków. Niemieccy politycy zbyt mocno angażują się emocjonalnie w różnego typu pomysły płynące ze strony Kremla. Pomysły, które idą w poprzek europejskiej idei solidarności energetycznej i logice prowadzenia polityki międzynarodowej. Mam nadzieję, że ten konkretny raport przyczyni się do otwarcia szerzej oczu przez niemieckich polityków, którzy nie uwzględniają interesu Polski i innych państw regionu, prowadząc tą inwestycję.
Nord Stream 2 to projekt nowej dwunitkowej magistrali gazowej o mocy przesyłowej 55 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie.
Niektóre kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, domagają się od Komisji Europejskiej, by zakazała układania gazociągu, bo może on zwiększyć zależność Europy od rosyjskiego gazu.
To były wiadomości w Radiu Maryja.